punkty widzenia.
Przed mikrofonem Rafał Szymczyk, za konsoletą Jerzy Sidorowicz. Dzień dobry. Przed chwilą do końca wybrzmiała oficjalna piosenka Igrzysk Olimpijskich, tych zimowych, które już w piątek oficjalnie rozpoczną się w koreańskim Pjongczangu. Piosenka wykonywana przez Insuni. No, bo o igrzyskach będziemy rozmawiać. 4 lata temu na zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi polscy sportowcy wywalczyli aż 6 medali. W Pjongczangu powtórzenie tego wyniku będzie niezwykle trudne. Optymiści twierdzą jednak, że sami skoczkowie narciarscy mogą wywalczyć nawet 3 medale, albo jeszcze o 1 więcej. Jakie nadzieje wiążemy ze startem biało-czerwonych w Korei Południowej? O tym będę rozmawiał z moimi gośćmi, którymi są Maciej Sierpień, TVP3 Kielce.
Dzień dobry, witam.
Sławomir Stachura, Echo Dnia.
Dzień dobry.
I Piotr Rogoziński, portal onet.pl.
Dzień dobry państwu.
To pytanie kieruję także do naszych słuchaczy. Jakie nadzieje wiążemy ze startem biało-czerwonych w Korei Południowej? Ile medali mogą zdobyć nasi reprezentanci? Przypomnę numer telefonu 2002020. Odrobina historii na początek. Zimowe Igrzyska Olimpijskie Soczi 2014 były dla reprezentacji Polski wyjątkowo udane. Przed startem imprezy spodziewaliśmy się, że medale zgarnąć mogą Kamil Stoch czy Justyna Kowalczyk, ale świetne występy panczenistów były już zaskoczeniem. Przypomnę, że z rosyjskiej imprezy biało-czerwoni przywieźli aż 4 złota, 2 Kamil Stoch, skoki narciarskie na normalnej i dużej skoczni, a po 1 Justyna Kowalczyk, bieg na 10 km techniką klasyczną, i Zbigniew Brudka, bieg na 1500 metrów, to jest oczywiście łyżwiarz. Do tego srebro dołożyła drużyna panczenistek, a brąz drużyna panczenistów. Na co możemy liczyć w Korei Południowej? Zacznie Maciek.
Na pewno powtórzenie tego historycznego wyniku sprzed 4 lat w Soczi będzie bardzo trudne, o ile nie niemożliwe, bo o ile rzeczywiście kadra polskich skoczków w tym roku jest w niesamowitej formie i myślę, że możemy liczyć, że nie tylko Kamil Stoch, ale być może ktoś z tej czwórki, bo nie wiemy, kto będzie skakał, Hula, Kot, Kubacki i Żyła. Bo to zawody Willingen pokazały, że są w piekielnie dobrej formie podopieczni Stefana Horngachera. Natomiast na pewno Zbigniew Brudka ten swój szczyt formy miał 4 lata temu. Teraz wydaje się, że o te medalowe szanse w jego przypadku będzie bardzo trudno. Podobnie Justyna Kowalczyk, która tak naprawdę zrobiła wszystko, co mogła 4 lata temu, żeby to złoto po raz ostatni chyba w swojej karierze zdobyć. Teraz próbuje, oczywiście przygotowywała się specjalnym trybem do tych igrzysk. Mało pucharów świata, większość treningów, jakieś starty takie indywidualne, natomiast no wydaje się, że troszkę ta czołówka światowa Justynie odjechała i będzie bardzo trudno polskiej biegaczce, aby myśleć się znaleźć na podium, być może nawet w pierwszej piątce. Myślę, że 10 to byłby dobry wynik. No i kadra panczenistek czy panczenistów również gdzieś ta forma troszkę jest słabsza, więc na pewno trzeba liczyć, że być może któryś z zawodników będzie miał ten przysłowiowy dzień konia i zrobi nam niespodziankę, ale obiektywnie rzecz biorąc na dziś o powtórzenie Soczi będzie bardzo trudno.
Czyli tak, że mówisz, że szanse medalowe to tylko skoczkowie narciarscy.
Na ten moment chyba tak się wydaje, bo nawet Puchary Świata w poszczególnych dyscyplinach nie dają takich nadziei, czy biatlonistów, czy biegaczek, czy właśnie łyżwiarzy figurowych, więc myślę, że jeśli mamy mieć radość, no to chyba to oczywiste po stronie skoczków narciarskich.
Sławek?
No pewnie nic odkrywczego nie powiem, jak też, że skoczkowie to jest ten number one. Medali teoretycznie może być nawet 7, tak? Bo 2 skocznie, konkurs drużynowy. Patrząc na Willingen, co się działo, to rzeczywiście może być nawet podobnie. Natomiast mnie martwi, słuchajcie, jedna rzecz, że my właściwie w wielu dyscyplinach zimowych jedziemy na olimpiadę zimową na wycieczkę. Taka jest prawda.
Kadra, to zawsze tak było.
Która liczy 62 osoby w narciarstwie alpejskim w ogóle, to mimo, że tyle ludzi uprawia narciarstwo, jesteśmy po prostu
dwóch przedstawicieli.
Jak Afryka. Więc to jest przerażające, że jednak no, nawet się nie zbliżamy. Cieszymy się z 30, 40 miejsc, już nawet w biegach narciarskich. To, co powiedziałeś, Justyna Kowalczyk jest tylko cieniem zawodniczki, która zdobywała medale, która wygrywała właściwie wszystko, co było do wygrania. No rzeczywiście ci skoczkowie. Natomiast no, to też pokazuje, że dyscypliny te bardzo popularne, takie właśnie jak narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne, gdzie startuje bardzo dużo państw i bardzo dużo zawodników, tam jesteśmy daleko, daleko niestety z tyłu.
63 sportowców będzie biało-czerwone barwy reprezentować na tych zimowych igrzyskach olimpijskich. To są sportowcy, którzy startować będą w biatlonie, w łyżwiarstwie figurowym, w bobslejach, w łyżwiarstwie szybkim, short tracku, na torze saneczkarskim, w biegach narciarskich, w kombinacji norweskiej, w skokach narciarskich. Te konkurencje alpejskie dwóch reprezentantów, Karolina Riemann-Żerebecka i Maryna Gąsienica-Daniel, no i dodatkowo snowboard. Wydaje się, że reprezentacja dosyć okrojona, bo te minima w niektórych tych dyscyplinach były tak ustawione, że tylko ci najlepsi mogli te minima osiągnąć, ale, no właśnie, czy tutaj pytanie do Piotra, poza skoczkami narciarskimi, ty widzisz gdzieś możliwość zdobycia medalu?
No wymieniłeś sporo tych dyscyplin, z tego co wiemy, będzie mieć reprezentantów w ponad połowie chyba dyscyplin, które będą w Pjongczangu, zawodów, które się będą odbywały, no i rzeczywiście...
Nawet więcej.
Ponad połowę, tak, i trudno dziś upatrywać nadziei w to, że ktoś poza skoczkami naprawdę będzie w stanie otrzeć się chociaż o podium. No, wiemy, jak było w Soczi. W Soczi też jakby nie byliśmy pewni tego, że no, Zbyszek Brudka też wyskoczył nam troszeczkę jakby jako niespodzianka i chyba dzisiaj musimy niestety w kategoriach niespodzianki, w kategoriach cudu czy tego przysłowiowego dnia konia, o którym Maciek wspomniał, że być może ktoś z innych zawodników poza skoczkami postara się sprawić taką niespodziankę. No też trudno być tutaj optymistą, bo jak patrzy się rzeczywiście na te występy naszych zawodników biało-czerwonych w różnych pucharach świata, czy nawet chociażby w Mistrzostwach Europy. Mistrzostwa Europy mieliśmy ile? Niespełna miesiąc temu w Rosji, tak? I przywozimy dwa brązowe medale. Chodzi mi o panczynistów, z czego jeszcze przywozimy dwa brązowe, jeden z dyscyplin, z którym nie zakwalifikowaliśmy się na igrzyska, czyli ten, w tym wyścigu na dochodzenie, tam gdzie liderem jest Zbyszek Brudka. Dalej co? No w biatlonie też. No tutaj jest cień nadziei, mówi się o Weronice
Nowakowską.
No ale ona też w tym sezonie miała jeden udany start bodajże w Oberhofie, gdzie chyba też otarła się o podium. I to jest tyle, więc tutaj rzeczywiście to jest to, co Sławek mówi. Nie mamy faworytów, nie mamy ludzi, którzy są powiedzmy w gronie tych 5-10 nazwisk, które są wymieniane jako kandydaci do medalu. Tylko mamy ludzi, którzy mogą sprawić niespodziankę. Co do skoczków, no tutaj wiemy, jakie są nadzieje. Dzisiaj też widzieliśmy chyba, ci co niektórzy może oglądali telewizję, pożegnanie było naszej kadry. Sam premier Morawiecki też jakby życzył im udanego startu. No bo w nich cała nadzieja. No tutaj Sławek mega optymista, że 7 medali to by było coś niesamowitego, gdyby się udało.
No bo okazuje się, że sami Polacy by zdobyli.
Tak, dokładnie. Tu cały podium, to cały podium. Rzeczywiście, jeśli założymy, że 2 medale będą po stronie Kamila Stocha, forma w tym sezonie absolutnie do tego gdzieś tam pretenduje.
Drużynowo też chyba
naszego mistrza sprzed 4 lat. Drużynowo również myślę, że tak silnej kadra polskich skoczków trzeba od nich oczekiwać medalu, a pewnie nawet i złotego, bo myślę, że tak naprawdę tylko Norwegowie są w stanie Polakom w takiej formie.
Niemcy troszeczkę.
Myślę, że bardziej między Polską a Norwegią. Jeśli wszystko będzie zgodnie z planem, jeśli nie będzie, nie wiem, warunków pogodowych i ten konkurs nie będzie loteryjny, no i myślę, że któryś z skoczków naprawdę jest w stanie być może na skoczni normalnej
powalczyć,
bo pokazali, że można.
Dokładnie.
Jakie nadzieje wiążemy ze startem biało-czerwonych w Korei Południowej? Ile medali mogą zdobyć nasi reprezentanci? To pytanie także do naszych słuchaczy. 2:00:20:20. Nie macie wrażenia, że w polskiej reprezentacji nie wyrósł żaden młody kandydat do olimpijskiego podium? Od czasu Soczi, na ci, którzy błyszczeli w Soczi, tu już poniekąd o tym mówiliście, są na zupełnie innym etapie swoich karier, bo Justyna Kowalczyk ma 35 lat i od dawna nie ma takiej formy, nie prezentuje takiej formy jak w czasach swojej świetności. Nasz strażak eksportowy Zbigniew Brudka, 33-letni, właściwie po igrzyskach w Rosji także nie nawiązał do takich sukcesów.
To na pewno jest zawsze problem wielu dyscyplin. Przypomnijmy sobie, jak było przed 4 laty, kiedy Zbigniew Brudka złoto indywidualnie brąz w drużynie. Wszyscy nagle chcieliśmy budować kryte tory do łyżwiarstwa szybkiego. Powstał wreszcie taki tor, chyba w październiku go otwarto w Tomaszowie Mazowieckim i to jest pierwszy tor kryty w Polsce, gdzie rzeczywiście kadra się może przygotowywać. Na pewno ten okres między Soczi a Pjongczangiem gdzieś został dla tej dyscypliny stracony, bo można było gdzieś ten boom, to zainteresowanie lepiej wykorzystać, natomiast inaczej się trenuje u siebie, kiedy nie trzeba wyjeżdżać na 300 dni na obóz, nie wiem, do Niemiec czy do Herrenwende, do Holandii, a można trenować u siebie, więc wypada mieć nadzieję, że wreszcie, kiedy ten tor w Tomaszowie Mazowieckim jest otwarty, to jest tak naprawdę chyba 70 km od domu rodzinnego Zbigniewa Brudki. Jeśli nie on, bo myślę, że to będą jego chyba ostatnie igrzyska, bo będzie miał za 4 lata, 37 lat w takiej dyscyplinie raczej myślę, że będzie mu trudno wystartować, to myślę, że dzięki temu, że ten tor wreszcie jest, to tych następców będzie łatwiej wychować. Natomiast fakt jest taki, że nie wykorzystaliśmy absolutnie sukcesów Justyny Kowalczyk, która dominowała, 4 razy wygrywała Puchar Świata, 3-krotna mistrzyni olimpijska, mnóstwo tych sukcesów po jej stronie, nie mamy, Sylwia Jaśkowiec wraca teraz, tak? Natomiast no trudno, żeby oczekiwać od tej dziewczyny, że będzie walczyła o medal. Podobnie było z biatlonistami, tak? Tomek Sikora przez wiele lat zdobywał medale Mistrzostw Świata Europy, był srebrnym medalistą z Turynu z 2006 roku. Natomiast dziś biatlonistów męskich nie mamy. To też pokazuje, że tak naprawdę tylko Adam Małysz i zaraz sukcesor w postaci Kamila Stocha i silnej grupy jego kolegów skoczków sprawia, że dziś możemy w sportach zimowych przed olimpiadą w Pjongczangu w ogóle mówić o medalu. Bo być może byłoby tak, jak było przez wiele, wiele lat, żebyśmy się cieszyli z miejsc dziesiątych, tak?
No na pewno, ale to ja, to co jakby powiedziałem wcześniej, że pamiętajmy, oczywiście nie chcę tu absolutnie umniejszać sukcesów skoczków, którzy są jakby naszym narodowym dobrem, ale pamiętajmy, że to też nie jest dyscyplina zimowa olimpijska, która jest uprawiana wszędzie. To popularne jest w kilkunastu krajach.
Ale akurat raptem w Polsce nie zgodzę się, Sławek, z jednym, bo
ale zaczekaj.
Przy zimowych dyscyplinach jest tak, że jednak one są dość...
Tak, ale umówmy się, że
w wąskim gronie.
Skoki narciarskie są uprawiane w kilkunastu krajach. W Polsce objętych szkoleniem jest może takim na dobrym poziomie 20 zawodników. Natomiast mnie przeraża to, że nie potrafiliśmy wypracować, a przecież na pewno mamy talenty. To, co mówiliśmy wcześniej. Justyna Kowalczyk. Do biegania niewiele trzeba. Trochę śniegu, który na południu Polski leży, i dwie narty. I nic
trasy,
się...
Trasy. Ale w Jakuszycach mamy doskonałe warunki do trenowania narciarstwa biegowego.
I nie zostało to wykorzystane. Skoczkowie wykorzystali świetnie. Popatrzcie, co się dzieje. Ja bym dzisiaj powiedział, nawet zaryzykował stwierdzenie, że może nawet ta drużyna jest pewniejsza niż Kamil Stoch, bo to jest czasami loteria. A my mamy naprawdę 5 facetów. Jeszcze trener Honkacher musi wybrać 4. No myślę, że Maciek Kot może tutaj chyba tak naturalnie jakby wychodzi poza tą... Znaczy wychodzi
drużynę,
z tej czwórki,
poza drużynę, tak?
Natomiast no, to jest to, wykorzystano. Powstała momentalnie skocznia w Wiśle Małysza i właśnie skoczkowie to wykorzystali. Natomiast inne dyscypliny przysnęły. Ja mam nadzieję, że no coś, że tak powiem, bo zawsze tak było na olimpiadzie, chociaż mniej na tych zimowych, więcej na letnich, że coś w kategorii sensacji się wydarzy może w tych dyscyplinach, które są mniej jakieś, gdzie coś tam po prostu się urodzi, bo czasami ktoś ma dzień konia, jak to się mówi, czasami ma coś łód szczęścia i może jeszcze tutaj jakiś jeden medalik gdzieś się uda zdobyć.
Tę konsekwencję w szkoleniu rzeczywiście widać tylko u skoczków. To my wykorzystaliśmy te nasze 5 minut i te nasze 5 minut trwa już ładnych kilkanaście lat, czy kilka lat. I to jest najważniejsze. Rzeczywiście doszła infrastruktura, porządny system szkoleniowy i my dzisiaj możemy być spokojni, bo też pamiętamy za czasów Adama Małysza, jak było. On sam ciągnął drużynę w konkursach drużynowych, zdobywając tam połowę punktów, czy samo co trzech innych skoczków, tak? Więc jakby dzisiaj drużynowo żeśmy dojechali bardzo dobrze. Zgodzę się, że w innych dyscyplinach źle to wyszło, że nie mamy dzisiaj następców. Trudno powiedzieć dlaczego. Rzeczywiście, no ta batalia o te tory kryte, o których Maciej wspominał, trwała i trwała. To jest melodia przyszłości. Rzeczywiście, może tylko teraz pytanie. Będziemy mieć infrastrukturę, ale nie będziemy mieć już liderów, nie będziemy mieć naturalnych zawodników, którzy zdobywali medale, którzy będą po prostu motywowały młodzież czy dzieci do tego, żeby taką dyscyplinę uprawiać. Bo nie oszukujmy się. Dzisiaj Polacy jeżdżą na nartach dla przyjemności, a tak naprawdę częściej grają w piłkę, tak? Częściej grają, nie wiem, w koszykówkę, w siatkówkę, niż uprawiają się w dyscypliny. Niestety wciąż tak bywa. A jeszcze jedna rzecz, bo też Sławek wspomniałeś tutaj o tym, że skoczkowie, jakby mało reprezentacji. Na Mistrzostwach Europy chyba tam po 4, po 5 reprezentacji w sztafetach startowało. To też pokazuje, że to nie są dyscypliny bardzo mocno obsadzone. Oczywiście na igrzyskach dojdą z całego świata drużyny, więc będzie, rywalizacja będzie większa. Ale tutaj można się starać też gonić te drużyny.
Oddajmy teraz głos słuchaczowi. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A właściwie słuchawce, witamy.
Tak, słucham panów w radiu i przyszedł mi taki pomysł do głowy. Znaczy stwierdzenie właściwie. Dlaczego skoczkowie skaczą dobrze? Bo mówią skoczkowie o swoim skoku, o swoim trenerze, a trener nic nie mówi. A wcześniej, pamiętam tą dyscyplinę, to najwięcej wypowiadał się trener, a mniej ci ludzie, którzy pracują z tym trenerem. Wydaje mi się, że też zależy praca sportowców od trenera. I to musi wszystko zagrać, żeby takie efekty były, jak właśnie w dyscyplinie tej skoczkowej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wracając na chwilę do łyżwiarzy szybkich, sukcesu z Soczi nie obroni nasza drużyna panczenistów, co też jest jakby wykładnią tego, co się stało po Soczi, gdyż nie zakwalifikowała się. No, pojedzie Żeńska, jest Brudka, może w sprincie Artur Waś, Katarzyna Bachleda-Curuś, ale to w dalszym ciągu
która
musimy
liczyć... za chwilę kończy karierę.
Też musimy w kontekście niespodzianek ewentualnie patrzeć na ewentualne sukcesy naszych łyżwiarzy szybkich. Podobnie mówiliśmy o biatlonie, a Justyna Kowalczyk... Rzeczywiście ten indywidualny cykl przygotowań Justyny i takie nastawienie się na to, odpuszczenie Pucharu Świata i nastawienie się na Pjongczang, na tą rywalizację w klasyku, na 30 kilometrów, no być może jeszcze sprinty, bo też techniką klasyczną są rozgrywane. No może jednak Justyna tutaj ten ostatni medal z Igrzysk Olimpijskich przywiezie z Pjongczangu.
Pewnie ten charakter Justyny bardziej pozwala sądzić niż forma to, że to jest mega profesjonalistka i ona naprawdę, jeśli tak zdecydowała ze swoim trenerem, to pewnie wiedziała, co robi, bo ten organizm już jest tak wyeksploatowany jej przez te wszystkie lata startów. W jej wieku 35 lat, więc na pewno całego Pucharu Świata, tak jak przed Vancouver, przed Sochi, by nie mogła zrobić. Natomiast no, te starty nie dają chyba takiej nadziei. Mimo wszystko, oczywiście, myślę, że jeżeli gdziekolwiek tej szansy na dobry wynik, to myślę, że właśnie po stronie Justyny, zwłaszcza za te dokonania, które miała przez całą swoją karierę i za jej charakter, upór i profesjonalizm. A wracając jeszcze na chwilkę do tego, o czym też słuchaczka mówiła, o trenerach, to a propos skoków. Ta dyscyplina też się bardzo sprofesjonalizowała, między innymi oczywiście dzięki wielkim sukcesom Adama Małysza, ale też dlatego, że władze związku bardzo szybko doszły do wniosku, że trzeba korzystać z najlepszych trenerów, jacy są na rynku, tak? Bo mieliśmy Hańca Kutina, mieliśmy Hanu Lepisto, z szkoleniowców wybitnych, jeśli chodzi o pracę z różnymi reprezentacjami, tak? Mówiło się swego czasu, że Mika Kojonkowski, czyli szkoleniowiec, który doprowadzał i Austriaków, i Norwegów, i Finów do wielkich sukcesów.
No ale mieliśmy też Kruczka, który doprowadzał
do
sukcesów.
Właśnie, mieliśmy Łukasza Kruczka, który tak naprawdę uczył się przy Hanu Lepisto, bo później Hanu Lepisto, Fin doświadczony, pracował tylko indywidualnie z Adamem Małyszem i ten był team Małysza i team pozostały prowadzony przez Kruczka. I tak naprawdę podwaliny pod pracę Stefana Hongachera, czyli odkrycie Kubackiego, Kota, innych skoczków całej grupy, bo przypomnijmy sobie, że były takie jeszcze 2-3 lata temu poza trenera Kruczka, że mieliśmy kilku zawodników takich, którzy dzisiaj gdzieś tam w kadrze B są, a niektórzy są jak Jan Ziobro, taki bohater, antybohater ostatnich tygodni, gdzieś już poza reprezentacją, ale oni też wygrywali Puchar Świata. Więc to zaplecze było bardzo naprawdę szerokie. I myślę, że postawienie na szkoleniowców z zagranicy, sprofesjonalizowanie, myślę, maksymalnie. Dziś od polskiej kadry skoczków wszyscy się mogą uczyć, jak to wszystko wygląda. A wzięcie 2 lata temu takiego fachowca jak Hongacher tylko jakby dało eksplozję do talentu takich zawodników jak Kubacki i na przykład Żyła, który się nigdy nie mógł tej pozycji najazdowej u Kruszka nauczyć, a Austriak na nim to wymusił i zaczął skakać, wygrywać zawody.
Tylko pamiętajcie jeszcze jedno słowo, także to jest kasa, tak się mówi. To jednak, jeżeli skoki jako dyscyplina już ta zimowa, one są generalnie bogate, bo to widać i przekłada się to z transmisji telewizyjnych, to jest stać na zatrudnienie takich trenerów. Natomiast jak nie ma pieniędzy, no to trzeba rzeźbić, tak? No i to rzeczywiście my jesteśmy w tym własnym sosie się kisimy i nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, dopracować się w kilku naprawdę dyscyplinach, które moglibyśmy uprawiać zimowych. Nie jesteśmy w stanie się dopracować kadry, bo nie mamy trenerów, no i koło się zamyka.
Tylko teraz tak zastanawiam się nad jednym, no bo te ogromne nadzieje związane ze skoczkami naszymi, oczywiście rozbudzone dobrymi występami ostatnimi. Kamil Stoch, no liczymy na 2 medale, pewnie wszyscy w złote. Może któryś z pozostałych chłopaków, a jeżeli chodzi o drużynę, mistrzowie świata sprzed niespełna roku z Lahti. Poza tym to jest drugi sezon, nie licząc tej wpadki dyskwalifikacji Piotrka Żyły, kiedy nie schodzą z podium, jeżeli chodzi o rywalizację drużynową. A teraz co by się stało, gdyby skoczkom nie wyszło?
Ja myślę, że oni żałoba narodowa pewnie by była. No tym bardziej, że pewnie nikt inny nie wypali, więc jakby siłą rzeczy rzeczywiście wszyscy dzisiaj liczą na skoczków. Ale ja podziwiam ich za podejście jednak. To jest stara, dobra szkoła Adama Małysza, czyli to jest facet, który zawsze powtarzał. Nie myśli o zwycięstwie, nie myśli o wygranej, nie myśli o tym, co będzie jutro, pojutrze, czy za tydzień, czy jaka będzie pogoda, czy będzie wiało pod narty, czy nie. To jest facet, który mówił jedno zdanie, tak? Ja muszę oddać 2 równe skoki. I dzisiaj zobaczcie, panowie, Kamil Stoch powtarza to samo. Reszta chłopaków, Kubacki, który wystrzelił z formą kapitalnie, też jakby tonuje troszeczkę to wszystko. Spokojnie, jedźmy. Dzisiaj Kamistow powiedział świetną rzecz. My nic nie musimy.
Znaczy nie musimy niczego bronić, nie bo musimy nam niczego medali bronić, tak. Soczi nikt nie odbierze.
Dokładnie. Zrobili swoje 4 lata temu. Dzisiaj mogą tylko to potwierdzić. Mają ku temu, i oni wiedzą, że są silni, mają ku temu możliwości, bo pokazali klasę naprawdę podczas ostatnich zawodów, gdzie też trochę wiatr rozdawał karty. I to też może być nie wiadomo podczas tego turnieju w Pjongczangu. Ale ja myślę, że jeżeli będzie to konkurs, gdzie będzie rzeczywiście wszyscy skoczkowie, szczególnie ci z górnej półki, będą mieli podobne warunki, to nasi po prostu wiedzą, że czują się mocni.
Dajmy teraz szansę na wypowiedź słuchaczowi. Dzień dobry.
Taka jest sprawa, że słowami się nie zdobędzie ewentualnie medali. A my mamy to, co mamy. Cieszmy się, trzymajmy kciuki i życzmy, żeby jak najlepiej wypadli. Nie ma hokeja, nie ma jazdy figurowej na lodzie. No nie ma alpejskich w ogóle konkurencji. To, co mamy, to mamy. No. A trzeba patrzeć z perspektywą na to, że być może nam się uda. Oby im się udało, czego panowie najprawdopodobniej i ja również im tego życzę.
W 100% tak podpisujemy się pod tymi słowami. Dziękujemy bardzo za wypowiedź. Według ostatniego raportu firmy Graysnode, która regularnie przygotowuje prognozy przed Igrzyskami Olimpijskimi, biało-czerwoni zdobędą w Pjongczangu 3 medale, wszystkie w skokach narciarskich. Kamil Stok, złoty wywalczy na dużej skoczni i brązowy na normalnym obiekcie. No i niepodważalnie faworyt w rywalizacji zespołowej polska drużyna. Ale gdyby się spełniły te raporty firmy amerykańskiej, no to byłyby to najsłabsze zimowe Igrzyska Olimpijskie od 12 lat, wówczas w Turynie nasi reprezentanci zdobyli tylko 2 medale. Tomasz Sikora srebrny w biatlonie na 15 km i Justyna Kowalczyk brąz w biegu na 30 km techniką dowolną ze startu wspólnego.
Ale bierzmy siłę na zamiary. To mieliśmy naprawdę ostatnio, nawet przed Soczi, no to tam właściwie było kilka takich żelaznych tych medalowych pozycji. Natomiast teraz, tak jak mówimy, no mentalnie drużyna skoczków bardzo mocna, bo pamiętajmy, że Kamil, że Adam Małysz wymiatał, jak to się mówi, na wszystkich skoczniach, a jednak tego złota nie miał. Natomiast Kamil jest bardzo mocny psychicznie, widać to. Chociaż pamiętamy ten konkurs z Zakopanem, gdzie jednak nie wszystko wychodzi. Czasami można nie być w 30, to jest loteria. Natomiast jeżeli by miały być te 3 medale, ja się też będę cieszył, bo patrząc na to, że jednak, no niestety, ale to jest ta taka nadzieja, a reszta może być tylko miłą niespodzianką, nawet Justyna Kowalczyk, no to oby te 3 medale były.
Też musimy przypomnieć, jak długo do momentów medali Adama Małysza czekaliśmy na ten medal w sportach zimowych, bo to był Wojciech Fortuna 72 rogi Sapporo, tak? Czyli minęło 20, potem wtedy, wówczas 30. 30 lat, tak, od medalu Fortuny, więc i tak pamiętamy ten zawód w Salt Lake City, bo był brąz na normalnej, srebro na dużej skoczni i wszyscy, no, Małysz dominował, tak, natomiast wtedy też uważam, że konkurencja w skokach była większa, bo takich fachowców naprawdę solidnych, którzy pretendowali wówczas do złota, było więcej. Teraz tak naprawdę te skoki są niezwykle wyrównane, bo nawet widać to pokaz, że polski, tak? Że trudno powiedzieć, kto jest lepszy, czy jest Kubacki, czy lepszy, czy Żyła, czy być może Hula, który gdzieś tam z tego tylnego szeregu w tym sezonie całkowicie wyskoczył. I tak naprawdę to jest w każdej reprezentacji. U Norwegów, u Austriaków, u Niemców. Ktoś jest się wyróżnia, ale nie ma takiego wielkiego lidera, jak wcześniej był Hannibal.
A tak, tylko zdarzają się Małysz, takie konkursy olimpijskie, Hałtameki, że wygrywa Harry Potter skoków narciarskich, czyli Szwajcarzy.
No tak, ale przypominamy sobie Vancouver i Lars Bystoel, tak? Norweg, który wówczas sięgnął po 3 medale, bo zdobył złoto, brąz indywidualnie i chyba brąz również Norwegowie sięgnęli drużynowo, więc igrzyska mają to do siebie, że ci faworyci nie zawsze wygrywają, więc my jesteśmy bardzo, oczywiście czekamy na Kamila, na powtórkę z Soczi, natomiast no myślę, że taka doza zawsze niepewności może być, bo zawsze może ktoś wyskoczyć, tak jak Aman w Salt Lake City, kiedy to pogodził Hanna Walda, Schmidta i Małysza i Hałtamekiego i to on dwa razy wygrał.
To jeszcze akurat Aman, to no on gdzieś tam skakał na tym, znaczy lepszym, ale to Fortuna w tym 72 roku to wyskoczył.
To była niespodzianka.
Filip Skolopi, także to
troszkę
to tak wyglądało. Ja bym chciał, żeby tak ktoś wyskoczył rzeczywiście, tylko tak jak się rozglądam po tej kadrze, to no niestety nie widzę i to jest kłopot. Ja, tak jak powiedzieliście tutaj, że może Justyna jeszcze ten ostatni jakby, bo możliwości wciąż ma i może tutaj...
No bo na snowboardzistów to chyba też nie możemy liczyć.
To mówimy o dyscyplinach, gdzie nasi
jeżeli
pojechali troszkę
na wycieczkę. Jeżeli Mateusz weteran tej dyscypliny ciągle jest jakby naszym najlepszym snowboardzistą chyba w wieku 35 czy 36 lat, no to też pokazuje, że mieliśmy fajny moment, bo już jak na Marszułatis w Salt Lake City, również tam była blisko podium w pewnym momencie w zawodach w snowboardowych, więc i też się wydawało, że to taka dyscyplina, która mnóstwo młodych ludzi w pewnym momencie zaczęło jeździć na desce i wydawało się, że być może te sukcesy Jagny pchną snowboardzistów do przodu. Tak się nie stało. Dziś praktycznie, jeśli chodzi o narciarstwo alpejskie czy snowboardzistów, no to plaża.
Nie no, co do tych innych dyscyplin, to tutaj jakby sami zawodnicy mówią jasno. Miejsce w dziesiątce już będzie dużym wyczynem bo oni też zdają sobie doskonale sprawę z tego gdzie są.
W przypadku bobsleistów czy saneczkarzy to nawet nie w dziesiątce.
W drugiej dziesiątce. Zawsze dziesiątka jakaś, tylko nie wiadomo które. Ja pamiętam po turnieju cztery skoczni troszeczkę się też taka dyskusja w Polsce zrobiła, czy troszeczkę nie za wcześnie przyszła ta forma Kamila Stocha. Z drugiej strony eksperci odpowiadają, że spokojnie. Przy optymalnej takiej formie 4-6 tygodni taki zawodnik może wytrzymać. Co zresztą potwierdził Kamil Willingen, więc tutaj myślę, że oni czują się mocniej, jeszcze raz podkreślę. Ale też co ciekawe, Rafał, odniosę się, jeśli pozwolisz, do tego zestawienia, o którym mówiłeś, przygotowanego przez tę amerykańską firmę. Te dwa medale złote i jeden brązowy dadzą nam tak czy inaczej chyba 16 miejsce.
16 miejsce w klasyfikacji medalowej.
To też pokazuje jakby troszeczkę jednak siłę igrzysk olimpijskich, jakby zimowych, tak? Że jednak sytuacja jest taka, że tamtych dyscyplin jest mniej. Oczywiście mamy potentatów takich jak tam chyba Niemcy bardzo wysoko, tak?
Niemcy według tego raportu firmy Grace Note mają wygrać w klasyfikacji medalowej 39 dokładnie krążków, 15 złotych, 10 srebrnych i 14 brązowych.
My zdobywamy 3 i jesteśmy na 16 miejscu, czyli nie jest tak źle.
Pamiętajmy też, że jednak wiele dyscyplin na igrzyskach zimowych jest takich, których my nawet nie widzimy w codziennych serwisach i telewizyjnych, które się specjalizują w tym. Także to są dyscypliny, które istnieją od olimpiady do olimpiady. Na pewno takim związkom jest trudno zebrać pieniądze, żeby dobrze szkolić. Jest kilka krajów, które się tym specjalizują.
Nawet w tym studiu rozmawialiśmy o tym, że Polska jako kraj, który ma kilka dyscyplin, powinien pewnie na te dyscypliny postawić i inwestować w kilka sportów, gdzie te szanse medalowe są.
Nie rozdrabniać się,
bo nie będziemy mistrzami, nie jesteśmy Norwegią, nie jesteśmy Finlandią czy Niemcami, że możemy naprawdę obstawiać wszystkie.
Ale gdyby hokeiści byli, byłoby fajnie.
A poza tym weźcie pod uwagę jeszcze to, że są te dyscypliny, w których górują Azjaci, zawodnicy z Korei Południowej, z Chin, i tutaj też nie mamy możliwości przebicia
absolutnie.
Się.
Absolutnie. Tutaj są, tak jak właśnie short track jest idealnym przykładem, że tak naprawdę jeżeli ktokolwiek wyskoczy, najczęściej są to Rosjanie, że gdzieś Azjatów podzielą, ale Korea Południowa, Chiny, Japonia to dominacja.
Teraz wiemy, jak z Rosją jest na tej olimpiadzie, więc no to też...
Jedno jest pewne, znów czekają nas nieprzespane noce, chociaż akurat konkursy skoków narciarskich są
pod europejskiego kibica
są robione. Emocji będzie co niemiara. 9 oficjalne otwarcie Igrzysk Olimpijskich Zimowych w Pjongczangu, ale już w czwartek, 8 kwalifikacje, to już 23 zimowe Igrzyska Olimpijskie. Trzymać będziemy kciuki za wszystkich biało-czerwonych, liczymy na niespodzianki, na to, że pewniacy po medale sięgną, a ci, którzy nie byli do końca brani pod uwagę, gdzieś tam wyskoczą, gdzieś zaprezentują formę życia i także do tego medalowego dorobku się dorzucą. Dziękuję wam bardzo za wizytę w studiu. Maciej Sierpień, TVP3 Kielce.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
Sławomir Stachura, Echo Dnia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Piotr Rogoziński, portal onet.pl.
Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
Rafał Szymczyk sprzed mikrofonu, Jerzy Sidorowicz, który audycję realizował.